Nie ulega żadnej wątpliwości, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany. Zamordowany. Został otruty. Śledztwo.
Informacja, która w marcu tego roku obiegła świat, mogła zmrozić co po niektórych. Śmierć księdza Franciszka Blachnickiego 27 lutego 1987 roku nie nastąpiła z przyczyn naturalnych. Czynności procesowe przeprowadzone w Polsce, a także na terenie Niemiec, Austrii i Węgier przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wykazały to ponad wszelką wątpliwość, stwierdza dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Andrzej Pozorski.
Dziś ponad wszelką wątpliwość ustaliliśmy, że śmierć księdza Franciszka Blachnickiego nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie śmiertelnych substancji toksycznych.
Sprawą od początku interesował się publicysta i ekspert do spraw służb specjalnych Piotr Wojciechowski. Pytany o wykonawców i mocodawców tej zbrodni, wyjaśnia, że podejrzewany jest oto szpiegowski duet Gontarczyków, którzy w dokumentach SB funkcjonowali pod pseudonimami Panna i Jon. Sprawa ma jeszcze wiele innych wątków, które należy sprawdzić i wyjaśnić.
Dla jakich środowisk ta informacja jest najtrudniejsza do przyjęcia?
To jest pytanie bardzo prowokacyjne. Myślę, że pan redaktor nie do końca sobie zdaje sprawy z tego. Otóż dla wielu środowisk jest to informacja trudna do przyjęcia. Niestety też dla kościelnych. Dla pewnej części środowisk związanych z ruchem Światło i Życie, szczególnie wywodzących się z miejsca, jakie było to centrum w Karlsbergu, też jest to trudne do przyjęcia. Niestety te środowiska nie zdały, nie zdały egzaminu walki o prawdę i przyjęły tą narrację najłatwiej dla nich, najbardziej wygodną. To jest właśnie te naturalne przyczyny zgonu. Mimo potem ujawnienia przecież skandalicznej, brutalnej, bezwzględnej inwigilacji księdza Franciszka Blachnickiego i całego Karlsbergu służb bezpieczeństwa i chociażby w osobach tego duetu szpiegowskiego Jon i Panna, czyli małżeństwa Andrzeja i Jolanty Gontarczyków-Wellange.
Ksiądz Franciszek Blachnicki był ofiarą komunistycznej zbrodni. Był jednym z najbardziej inwigilowanych przez komunistów kapłanów. Aresztowany przez gestapo w czasie wojny 13 miesięcy spędził w Auschwitz. Potem za działalność konspiracyjną przeciwko III Rzeszy miał zostać ścięty gilotyną. W celi śmierci stał się cud i jego nawrócenie. Po 5 miesiącach został ułaskawiony. Zastanawiające jest, za co Niemcy i komuniści tak bardzo go nienawidzili. Czy prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki zna odpowiedź?
Niemcy na Franciszka Blachnickiego wydali wyrok śmierci, siedział w celi śmierci, ale dzięki swojemu wielkiemu duchowi, dzięki wierze, dzięki odwadze przeżył II wojnę światową, a po roku 1945 przyszło mu się mierzyć z kolejnym systemem totalitarnym, z systemem komunistycznym. Sam nazywał w swoich publikacjach, w swoich myślach system komunistyczny państwem szatana, mistycznym ciałem antychrysta, ale zwyciężał zło systemu komunistycznego dobrem, tworząc wielkie dzieła.
Jednym z nich była krucjata wyzwolenia człowieka, powołana w odpowiedzi na apel Jana Pawła II skierowany do Polaków podczas pierwszej pielgrzymki papieża do ojczyzny. W założeniach opierała się na swojej poprzedniczce, krucjacie wstrzemięźliwości, powstałej pod koniec lat 50., zlikwidowanej w latach 60. przez Służbę Bezpieczeństwa. Tak mówił o idei tego ruchu młodym ludziom.
Otóż tak przedstawia się ta teologia wyzwolenia, na której opiera się krucjata wyzwolenia człowieka. Chcemy człowieka wyzwolić od lęku, żeby go uzdolnić do przyjęcia, zaakceptowania prawdy, do życia prawdą. A ponieważ ostatecznie prawda o Bogu mówi, że Bóg jest miłością, to jest to równoznaczne z wyzwoleniem człowieka do miłości, czyli do służby, do dawania siebie, posiadania siebie, w dawaniu siebie. To jest właśnie ta formuła urzeczywistnienia w pełni człowieka, jego godności, godności osoby, a to jest równoznaczne z jego pełnym wyzwoleniem.
Największym i najbardziej dynamicznym dziełem życia księdza Franciszka Blachnickiego był oazowy ruch Światło-Życie. Ksiądz Tadeusz Polak zaangażował się w to dzieło od samego początku i realizował tę misję przez wiele lat w jednej z największych parafii w Gdańsku, przy tak zwanym Okrąglaku.
To był rok 1973, już podjąłem decyzję o wstąpieniu do seminarium i pojechałem na oazę w Sidzinie Wielkiej Polanie. I był dzień wspólnoty w Rdzawce. I tam oazy z okolic właśnie się spotkały w tej miejscowości. To jest na drodze, Rdzawka to jest na drodze Kraków-Zakopane. To było 50 lat temu dokładnie. To było pierwsze spotkanie o księdzu Blachnickim. Coś tam słyszałem, że jest jakieś takie oazy, coś się dzieje, jakieś rekolekcje. O tym nam mówił nasz duszpasterz młodzieżowy tam w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrzeszczu i mieliśmy nawet takie spotkania w takiej małej grupie. W zasadzie to byli wszyscy ministranci, lektorzy. I w małej grupie słuchaliśmy jego wykładów o Kościele. Pamiętam, głowa mnie bolała, nie za dużo pamiętam z tych wykładów, ale pamiętam, że było pięknie.
Chcemy być szczęśliwi, chcemy żyć pełnią życia, a tymczasem to życie i to szczęście ciągle jest zagrożone. Ciągle nam czegoś brak i dlatego ciągle szukamy zbawienia. W rozlicznych, codziennych kłopotach, w różnych sytuacjach możemy sami siebie wybawić od jakiegoś braku, od jakiegoś zła, przy pomocy naszych zdolności, przy pomocy wysiłku własnego, posiadanych środków.
Ruch oazowy istnieje do dziś i wciąż gromadzi tysiące ludzi, zarówno starszych, jak i młodych. Wśród nich Jarosław Szydłak, prezes gdyńskiego stowarzyszenia KACK, zajmującego się kulturą. Mimo iż osobiście nie miał okazji poznać księdza Blachnickiego, jest wierny jego przesłaniu, które odcisnęło ogromne piętno na całym jego życiu.
Bardzo lubię używać w odniesieniu do księdza Blachnickiego dwóch słów. Jedno to takie moje, czyli geniusz, a drugie to zapożyczone od jego biografa i postulatora procesu beatyfikacyjnego biskupa Adama Wodarczyka, czyli słowo prorok. Dla mnie geniusz, bo na ten czas, w którym żył, na okoliczności zewnętrzne, z którymi się stykał, czyli do czasów komunizmu, w których przyszło mu po wojnie dorastać, formować się, a wreszcie pełnić wszystkie swoje posługi, wreszcie cierpieć, to co on wymyślił, czyli przede wszystkim jedno z jego dzieł, ale jednocześnie największe, ruch Światło-Życie, ruch formacyjny, ruch właśnie nieakcyjny, nie taki na zasadzie kupą mości panowie czy pospolite ruszenie, tylko ruch, który miał poprzez zmianę osoby, zmianę mentalności, zmianę w ogóle środka ciężkości w myśleniu tych, którzy w ten ruch weszli, jemu zaufali, dać się poprowadzić i formować i przez to stawać się po pierwsze ewangelicznie nowymi ludźmi, a patrząc na okoliczności, w których ksiądz Blachnicki to tworzył, stawać się odpornymi na warunki zewnętrzne, zachowywać swoją własną wolność myśli, wolność sumienia, po prostu wolność w momencie, kiedy to kompletnie nie pasowało systemowi, to dla mnie było to po prostu genialne.
Na emigracji w Karlsbergu ksiądz Franciszek Blachnicki założył Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, ośrodek Marianum i chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów. Rozwijał też inicjatywy związane z działalnością ruchu Światło-Życie. Andrzej Piwarski, gdański artysta, wraz z małżonką od samego początku współpracował z księdzem Franciszkiem. W tym czasie mieli okazję również poznać współpracujące z kapłanem małżeństwo Gontarczyków, jak później się okazało, agentów działających na rzecz PRL-owskiego wywiadu na terenie Niemiec, których zadanie polegało m.in. na ścisłej jego inwigilacji oraz podejmowaniu przeciwko niemu działań destrukcyjnych.
Myśmy księdza Blachnickiego poznali zaraz właściwie na samym początku, jak on przyjechał do Niemiec. Gdzieś to był marzec, 82 rok. I od tego czasu żeśmy się dosyć intensywnie, prawie 2 lata do 3 lat, żeśmy się często spotykali, bo żeśmy siedzieli w Karlsbergu po tydzień, 2 tygodnie. Także ta znajomość była bardzo intensywna, bo po prostu z tego, co ja interesowałem się różnymi ludźmi, którzy byli tak zwanej opozycji czy coś w tym rodzaju, to Blachnicki był, jakby to powiedzieć, miał osobną działkę. I ten jego działalność to bardzo mnie odpowiadała w sensie takim filozoficznym, nie?
Myśmy bardzo kochali księdza Blachnickiego. On był taki wesołym człowiekiem. On nikogo nie starał się posądzać. Mówił, lepiej samemu krzywdę ponieść, niż skrzywdzić kogoś innego. Myśmy z nim chodzili sobie na wycieczki, na pole.
Z księdzem Blachnickim myśmy byli bardzo blisko. I również później żeśmy się spotkali z Gondarczykami. I te dwie sprawy bardzo się nakładały na siebie. Nie? To znaczy po przeciwnych stronach to były, ale bardzo się jedno z drugim było sprężone. Przez cały ponad rok czasu, jak Blachnicki był już czynnie działał w Karlsbergu, to Gondarczyków nie było. Oni dopiero się zjawili przy końcowej organizacji drugiego marszu. Jeżeli zamknąć sprawę Gondarczyków, bo jeżeli ktoś z nimi się spotkał bez księdza Blachnickiego, po 5 minutach było wiadomo, że oni nie powinni tu mieszkać. Oni nie powinni tu spotykać się, nie? Bo to nie byli, jak ktoś tam mi rzuca, czy coś takiego, to jest wiadomo, że on nie przynależy do tego ruchu Światło-Życie. Oni się nie kryli, o, tak bym powiedział. Także można było ich bardzo szybko rozszyfrować. I ja się naprawdę dziwię, że Blachnicki i te wszystkie Gizelki i tak dalej, że oni tak długo trzymali się razem z Gondarczykami. Ja przestałem w 1985 roku, praktycznie przestałem jeździć do Karlsberga już. Ze względów na stosunki Blachnicki-Gondarczykowie. Ponieważ, tak jak ja powiedziałem, Gondarczyk był bardzo, i Gondarczykowa, ale Gondarczyk szczególnie, był bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo potrzebny księdzu Blachnickiemu, bo on miał samochód i jeździł wszędzie i nigdzie nie pracowali oni. To czyli on taki był, na każde zawołanie pojechał, nie? Ja miałem takie parę rozmów z księdzem Blachnickim w cztery oczy. I to trudno było z nim rozmawiać i jego przekonać, że oni robią dużo zła niż dobroci tam w Karlsbergu, aż...
No ty w pewnym momencie już przestałem
przestałem tam jeździć. Nie, że się bałem czy coś takiego, nie, bo ich działalność...
Tylko, że księdza nie można było przekonać.
Zasadnicza rzecz to była idea ruchu Światło-Życie i idea Gondarczyków. Bo to też jest pewna w cudzysłowie jest idea. I te rzeczy, ja się cały czas zastanawiałem, teraz wychodzi różne rzeczy, ile było prawdy w tym, co teraz się mówi na temat działalności Gondarczyków przeciwko idei księdza Blachnickiego, ile jest prawdy, a ile jest rzeczy wymyślonych, nie?
Prawdopodobnie komunistyczne władze Polski byłyby skłonne tolerować działalność księdza Blachnickiego, o ile ograniczałaby się ona wyłącznie do sfery wąsko pojmowanej religii. Żadną miarą nie mogły jednak wybaczyć mu ambicji wpływania na sferę pozakościelną kruchtą. Dla niego oddzielenie tych sfer było nie do przyjęcia, zwłaszcza że w rozważaniach na temat wolności, samostanowienia i suwerenności odnosił się często również do sytuacji panującej w ówczesnej Polsce, podkreśla dr Andrzej Schneider, dyrektor oddziału katowickiego IPN. A Piotr Wojciechowski dodaje, że najnowsze informacje na temat zabójstwa księdza Blachnickiego wyczyściło pole spekulacji, które daje miejsce do kolejnych działań. Ksiądz Blachnicki dla wielu środowisk jest wciąż niebezpieczny.
Tak naprawdę IPN powinien zajrzeć pod spód.
Piotr Wojciechowski.
I wyjaśnić do bólu, co takiego się stało, jakie siły zadziałały, że sfuszerowano pierwsze śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Tego do tej pory nie zrobiono, już nie mówiąc o odpowiedzialności dyscyplinarnej czy jakiejkolwiek innej osób, które są za to odpowiedzialne.
Przede wszystkim był niebezpieczny i niewygodny
Jarosław Szydłak,
ponieważ jego przenikały dwie przestrzenie, dwie płaszczyzny, żyły w nim, były w nim żywe, no, które domyślam się, chociaż znam tamten system z opowiadań mojej świętej pamięci mamy, czy doświadczeń mojej rodziny oczywiście, natomiast one pioruńsko uwierały tamten system. Ksiądz Franciszek Blachnicki był wolny i żył w prawdzie.
W związku z czym, jak żył w prawdzie, no to trudno było na niego znaleźć tak zwanego haka. Nie można było zrobić sobie, prawda, TW Blacha, dlatego że on nie miał przestrzeni życia, które byłyby niejasne, nieprzejrzyste, które byłyby nieuczciwe, w związku z czym nie można było wziąć, podjechać do niego i powiedzieć: drogi księże, nie? Albo tu podpisik i działamy razem, albo cię wydamy, bo nie było z czym go wydać.
Problem człowieka to przede wszystkim problem jego wolności, jego wyzwolenia. Właściwą wizję, właściwy obraz człowieka znajdujemy w Biblii, w Piśmie Świętym. Obraz, który nam ukazuje Biblia, to obraz człowieka, który jest dlatego wolny, dlatego jest w pełni człowiekiem, że poznaje prawdę i tę prawdę akceptuje. To znaczy dobrowolne uzależnienie się od prawdy, a więc jakiś stan zależności, zawiera jednakże w sobie tajemnicę wolności, wyzwolenia człowieka. Człowiek jest istotą, która jest skierowana ku prawdzie. Człowiek wtedy, kiedy żyje prawdą, wtedy uzyskuje swoją wolność.
Otóż niedawno ukazał się numer tygodnika Idziemy, w którym zamieszczono wywiad, jaki prokurator Michał Skwara udzielił temu tygodnikowi. I cóż Michał Skwara mówi w tym wywiadzie, oprócz wielu innych interesujących elementów? Pierwsza rzecz jest taka, że ujawnia okoliczności pozyskania protokołu z badań sekcyjnych księdza Franciszka Blachnickiego przeprowadzone przez stronę kościelną poza śledztwem, które w 2006 roku pani prokurator Ewa Koi prowadziła, która to badania sekcyjne zostały zrealizowane przez naukowców, profesorów Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach. Które te badania ujawniły ślady metali ciężkich już wówczas w doczesnych szczątkach księdza Franciszka Blachnickiego i zostały przez stronę kościelną zniszczone. Prokurator Skwara dotarł do tej dokumentacji poprzez Zakład Medycyny Sądowej w Katowicach i archiwum. Na pytanie, co takiego się stało, odpowiada i słusznie agentura SB w kościele. Nadal żywa, czynna, broniąca się agentura SB w kościele. I to jest rzecz moim zdaniem niedoceniania, przełomowa, którą prokurator Skwara ruszył. To znaczy mamy do czynienia ze zmową nie tylko na poziomie instytucjonalnym, niewyjaśniania podobnych zbrodni jak wobec księdza Franciszka Blachnickiego popełnionych przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa czy innych służb specjalnych państwa komunistycznego, ale agenturą, która wcześniej była zwerbowana, ulokowana i trzymana mocno za twarz przez SB wśród hierarchii kościelnej. I tak bym odpowiedział na pytanie, komu w jakich środowiskach trudno jest przyjąć prawdę o prawdziwych, rzeczywistych przyczynach śmierci księdza Franciszka Blachnickiego.
No, poświęcił swoje życie dla Kościoła i dla niego święty Maksymilian był też wzorem, także tutaj no, reakcja, można powiedzieć, no, w tej perspektywie wiary, no to jest męczennikiem i w tym znaczeniu można powiedzieć, że reakcja teraz taka jest, że no, jest to jeszcze dodatkowy powód do świętości, jego poświęcenie życia, całkowite oddanie się Kościołowi.
To jest drugi Maksymilian Kolbe. To jest drugi Maksymilian Kolbe po prostu. Tak działał, z takim rozmachem, z taką głębią, gdzie oprócz spraw organizacyjnych, PRL, lat 60., początek, a on ruch 200-tysięczny kurcjaty trzeźwości organizuje. Nie, nawet w rok 56 nie dał nam organizacji o takiej liczebności, intensywności. Jak mu to zlikwidowali, to zbudował ruch oazowy, przez który, jak się mówi, liczy się 2 miliony osób przeszło. I największa organizacja alternatywna, niezależna od komuny, od Łaby do Władywostoku. Głębia jego myśli, cały program społeczny, moralny, odbudowy narodu po upadku komuny, z całym krytycyzmem tego, co się dzieje na Zachodzie i tak dalej. To Pan Bóg dał nam no, postać wyjątkową, no, to oczywiście Tetlikowski ma rację, że było 3 kapłanów w okresie komuny. Była taka trójca, to był Wyszyński, Wojtyła i Blachnicki. I musieli go zlikwidować. No, niech pan sobie go wyobrazi jako purpurata. Znaczy to jakby ten kościół wyglądał, jakby Polska wyglądała w początku lat 90. gdybyśmy mieli biskupa Blachnickiego.
I dlatego wyzwolenie człowieka bazuje na tym stwierdzeniu Chrystusa w Ewangelii: prawda was wyzwoli. Ale na przeszkodzie do takiego wyzwolenia stoi przede wszystkim lęk. Człowiek się lęka prawdy, albo też boi się życia prawdą i dlatego wyzwolenie człowieka jest przede wszystkim wyzwoleniem od lęku. Ale w jaki sposób może człowiek pozbyć się lęku? Otóż nie poczucie własnej jakiejś mocy, siły wyzwala człowieka od lęku. Historia uczy, że dyktatorzy, którzy mają w swoim ręku wielką moc i siłę, jednakże nie są wyzwoleni od lęku. Boją się sami tych ludzi, nad którymi panują.
On po prostu zaprasza nas swoim świadectwem życia właśnie do życia w prawdzie, do w tym momencie bycia wolnym człowiekiem, człowiekiem, który się nie boi. To jest oczywiście też zaproszenie do odwagi, bo jeżeli wyzbędziemy się lęku, jeżeli nie będziemy mieli nic do ukrycia, to otoczenie będzie widziało nas jako ludzi odważnych. I do tego zaprasza. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, bardzo mocno tego nie rozumiałem. Już pomału poznawałem ruch oazowy, zaczynał mi się podobać, ale jedno z dzieł księdza Blachnickiego bardzo mi nie pasowało. To jest takie dzieło Krucjata wyzwolenia człowieka, które zaprasza do abstynencji. I w herbie tego dzieła, w takim znaczku rozpoznawczym, gdzieś byśmy powiedzieli w logotypie, jest napis: nie lękajcie się. Dzisiaj to rozumiem. Jeżeli rzeczywiście mam odwagę otoczeniu w dowolnej sprawie powiedzieć nie, powiedzieć kontrę, wyrazić swoje zdanie, to ja rzeczywiście jestem wolnym człowiekiem. Ja się po prostu nie boję. Ja nie patrzę na to, co ktoś o mnie pomyśli, czy co mi się opłaci, tylko mogę być sobą. I ja osobiście za to księdzu Blachnickiemu dziękuję, że przez proces formacji, przez to, jak go poznałem, właśnie zabrał taki lęk, który wcześniej mi towarzyszył, czyli lęk przed osądem ludzkim, przed opinią. Po prostu to jest taka przestrzeń, w której zyskałem wolność.
W tym momencie wstałem z miejsca. Zacząłem chodzić po celi i powtarzać sobie ciągle: wierzę, wierzę, wierzę. Wspominał scenę w celi śmierci przyszły ksiądz, który miał zmienić kościół. Nagle jedno zdanie mnie poruszyło. Nie wiedziałem jeszcze, w co wierzę. To było, jakby ktoś w ciemnej celi przekręcił kontakt. Nagle zalało ją światło, ale jeszcze nie widzę poszczególnych przedmiotów. Na razie tylko światło. Ale potem w tym świetle poznaję różne przedmioty. Dlaczego to właśnie zdanie zmieniło wszystko? Co takiego w nim było? Po prostu, Panie, Ty przyszedłeś i przywróciłeś mi wzrok.